Po wojnie z bolszewikami Polska była stroną zwycięską. Dlaczego jednak podczas pertraktacji pokojowych nie była stroną bardziej zdecydowaną i dominującą? W jaki sposób nadzorowano wypełnienie zapisów traktatu pokojowego? Dlaczego z kontrybucji wojennej wyliczonej na 30 milionów rubli w złocie do Polski nie popłynął ani jeden rubel? Dlaczego o tym pokoju mówimy, że był gorzki? W 105. rocznicę ratyfikacji traktatu ryskiego porozmawiamy o jego uwarunkowaniach i okolicznościach. W programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam, a gościem programu jest Adam Chlebowicz, historyk z Biura Edukacji Narodowej IPN. Dzień dobry
Dzień dobry.
Panu. To zacznijmy może od takiej kwestii w związku z uwarunkowaniami. Jakie koncepcje granicy wschodniej wtedy się zderzały? No bo była koncepcja Piłsudskiego i koncepcja Dmowskiego.
Tak możemy umownie powiedzieć. No możemy powiedzieć, że o koncepcji wskrzeszonej, niepodległej Polski rozmawiano od tego momentu, myślano od tego momentu, kiedy tą walkę podjęto. Oczywiście już ta finalizacja, te konkretne plany krystalizowały się w roku 1918-19, także w Paryżu, w trakcie tam prowadzonych rozmów pokojowych. Przypomnijmy, że ta walka o granicę trwała kilka lat i dopiero możemy mówić o roku 1922, tak na dobrą sprawę, jako zakończeniu i ustaleniu granic II Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o okresy wschodnie, o wschodnią granicę Polski, bardzo długą, bardzo rozległą, to rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma koncepcjami. Koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego, czyli w skrócie ujmując, marszałkowi odrodzonej Rzeczpospolitej chodziło o to, żeby wspólnie z narodami mieszkającymi na wschodzie, z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, stworzyć federację, która wspólnie działając z Rzeczpospolitą będzie stanowiła taką dominantę w tej części Europy i będzie też jednocześnie takim mocnym przeciwstawieniem się bolszewickiej Rosji.
I tutaj od razu wejdę z pytaniem, zanim pan jeszcze przedstawi założenia koncepcji Dmowskiego. Jak do tej federacyjnej koncepcji odnosili się potencjalni sojusznicy?
Tak, i tu mieliśmy trzy, można powiedzieć, odmienne postawy. Litwini w ogóle odrzucali tą koncepcję, mimo apelu marszałka Piłsudskiego w roku 1919 skierowanym do byłych mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Twórzmy wspólną przestrzeń państwową, wróćmy do dawnych tradycji. Litwini chcieli swojego państwa, oczywiście z Wilnem jako stolicą, co już było takim punktem zapalnym dla relacji polsko-litewskich. Po stronie białoruskiej trzeba powiedzieć, że tendencje narodowościowe wśród narodu białoruskiego były jeszcze słabo wykrystalizowane. I te ośrodki, które działały, były no, słabe, miały słabe poparcie wśród swojego społeczeństwa. I tutaj marszałek Piłsudski i jego koncepcja, no nie znaleźli partnerów, krótko mówiąc, do tego, żeby to przybrało takie konkretne kształty. No i wreszcie Ukraina, największy z krajów, na swój sposób kluczowy dla tego, co będzie pomiędzy Rosją a Polską. Tutaj sytuacja wyglądała inaczej. Marszałek Piłsudski, ta jego koncepcja znalazła, można powiedzieć, takie ukonkretnienie w tej koncepcji w rozmowach, a potem zawarciu porozumienia politycznego, a następnie wojskowego z atamanem Semenem Petlurą. Mówimy o wiośnie 1920 roku. Koncepcja była taka, żeby na wschód od linii rzeki Zbrucz powstała niezależna Ukraina z Kijowem oczywiście jako stolicą. No i że po prostu Semen Petlura liczył na to, marszałek Piłsudski również, że te siły ukraińskie otrzymają wsparcie od miejscowych ludzi i że rzeczywiście będzie to taka suwerenna władza niepodległego państwa ukraińskiego.
I to przewidywała zresztą umowa dwustronna pomiędzy Polską, a właśnie stroną ukraińską z 21 kwietnia 1920 roku. Do tego wątku wrócimy. Koncepcja Dmowskiego wcielanie, prawda, tych ziem, na których Polacy stanowili większość, do Rzeczpospolitej.
Tak.
Tylko czy realistyczne?
Możemy powiedzieć, użyć takiego określenia koncepcja inkorporacyjna, czyli no właśnie wcielenie tyle, ile jest to możliwe, czyli wciągnięcie w orbitę Rzeczpospolitej, w granice Rzeczpospolitej tyle terenów, gdzie Polacy stanowią większość, a wobec tych mniejszości, które będą znajdowały się na tym terenie, rozpocząć bardzo intensywną politykę polonizacyjną. Przy czym, to też warto tutaj zaznaczyć, ta koncepcja Dmowskiego i wyraźnie, bo ona była zaznaczona w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu, sięgała dalej niż potem obejmowały to postanowienia traktatu ryskiego, czyli ona zatrzymywała się na linii Dniepru-Berezyny, a także obejmowała część terenów za Zbruczem, między innymi z Płoskirowem i Kamieńcem Podolskim.
Czy odwrót spod Kijowa to największy błąd drogi politycznej Piłsudskiego?
Sam odwrót nie, bo Piłsudski myślał o tym. Dodajmy tu jeszcze jedną ważną uwagę. W koncepcjach Piłsudskiego były dwa plany. Był plan maksimum, plan minimum. Plan minimum to była ta właśnie linia, mniej więcej ta koncepcja minimum, jeśli chodzi o wytyczenie granic, pokrywała się z koncepcją Romana Dmowskiego, co jest interesujące. Natomiast plan maksimum zakładał no właśnie pełne rozwinięcie koncepcji federacyjnej, czyli stworzenie niepodległego państwa białoruskiego z Mińskiem jako stolicą, niepodległego państwa ukraińskiego z Kijowem jako stolicą. Natomiast z Litwą miało nas połączyć no, ponowna Unia, czy jakaś forma sojuszu, gdzie stolicą tych ziem byłoby Wilno. No i wówczas oczywiście ta część Litwy historycznej byłaby przymierzona z Rzeczpospolitą Polską. Jeśli chodzi o granice, no to nie sięgały one może do pierwszego rozbioru Polski, ale mniej więcej do drugiego rozbioru Polski, czyli jakby wykraczały poza ten, zdecydowanie ten plan minimum. Odwrót spod Kijowa, to można by powiedzieć tak, bolszewicy wyprzedzili pewne plany marszałka Piłsudskiego, bo on zamierzał uderzyć na odcinku białoruskim i rzeczywiście ten plan maksimum w bardzo krótkim czasie osiągnąć. W tym czasie rozpoczęła się kontrofensywa, z jednej strony armia Tuchaczewskiego, z drugiej strony armia Budionnego. No i nie było wyjścia, trzeba było się cofać. Kluczowe raczej było to, co się wydarzyło jesienią 1920 roku. Bo po zwycięstwie pod Warszawą, po drugiej zwycięskiej bitwie nad Niemnem, Polacy, strona polska, mieli wszystkie karty do rozegrania w swoich rękach. Czyli można było spokojnie wypełnić plan minimum Piłsudskiego, a także myśleć o planie maksimum. No być może bez Litwinów, być może ten kształt polityczny inaczej by wyglądał. Natomiast na pewno zajęcie Mińska, Wojska Polskie jesienią w październiku 1920 roku były w Mińsku, były w Słucku, ale można było spokojnie pójść dalej. Był ten, jeśli chodzi o Kijów na przykład, był taki marsz oddziałów generała Rommla na Korosteń i było pytanie, czy idziemy dalej, bo droga otwarta, jest 100 kilometrów do Kijowa, możemy Kijów ponownie odzyskać i nastąpiły rozkazy, że nie, należy się cofnąć.
Po rozejmie Sejm Polski zażądał opuszczenia przez oddziały Petlury terytorium Rzeczpospolitej. To odczytano jako zdradę. No i tutaj warto przywołać takie słowa, gdzie Piłsudski przeprasza. To w ogóle chyba w historii, to jest w ogóle bardzo rzadka historia. Pan oczywiście być może jakiś inny przykład takich głośnych przeprosin ze strony Piłsudskiego przywoła, ale on wtedy odwiedził internowanych Ukraińców w obozie w Szczypiornie i powiedział tutaj cytat: panowie, ja was bardzo przepraszam, to nie tak miało wyglądać. Jak interpretowano te słowa i skąd taka, a nie inna decyzja Sejmu Rzeczpospolitej?
No to jest jedna z być może największych zagadek Józefa Piłsudskiego. Dlaczego mając tak dalekosiężne plany, i to byłyby plany na miarę męża stanu, to zmieniłoby geopolitykę Polski na całe dwudziestolecie, być może 39 rok wyglądałby inaczej. No, pewnie jeszcze o tym powiemy kilka słów. Dlaczego marszałek Piłsudski jakby nie przeforsował swojego planu? Oczywiście historycy wskazują na te okoliczności, które temu towarzyszyły. W Sejmie większość miała Narodowa Demokracja, więc nie miał marszałek Piłsudski większości sejmowej, która by mogła przeforsować na drodze ustawodawczej no właśnie takie plany, które on wcześniej rozrysował. To, jak wyglądał Sejm, pokłosiem tego był skład delegacji pokojowej, która udała się z naszej strony na rozmowy w Rydze. Nasza delegacja była dość liczna, 10 osób, ale zdecydowanie przeważali tam zwolennicy koncepcji Romana Dmowskiego, koncepcji inkorporacyjnej, którzy cofnęli się jakby w stosunku do tych planów Romana Dmowskiego, co jest zadziwiające. Właściwie tylko Leon Wasilewski, wybitny znawca polityki wschodniej, koncepcji wschodniej, znakomity znawca także realiów, które tam się rozgrywały, jeden z bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego, on znajdował się w składzie tej delegacji, natomiast ze swoimi koncepcjami nie był w stanie wobec tej większości się przebić. Tu chciałbym wskazać na jedną rzecz zadziwiającą. Na czele naszej delegacji stał Jan Dąbski, reprezentujący Ruch Ludowy, wiceminister spraw zagranicznych ówczesny. Przypomnijmy, premierem był Wincenty Witos, więc lider tego ruchu chłopskiego, Ruchu Ludowego. Natomiast po stronie rosyjskiej, kim był Jan Dąbski jeszcze powiedzmy? On był rzeczywiście chłopem, on się wywodził z chłopskiej rodziny, człowiekiem, który no, wybił się w polityce. Natomiast nie miał kompletnie żadnego doświadczenia dyplomatycznego, międzynarodowego, nie prowadził nigdy takich rozmów na takim poziomie.
No może być w ogóle też niski rangą dyplomata. No, wiceszef MSZ to nie jest wysoka ranga. Dla tak ważnych rozmów.
Tak.
Po drugie, jeszcze mówi pan, że bez przygotowania.
Bez przygotowania. No właśnie cały skład delegacji, tak szczerze mówiąc, poza Leonem Wasilewskim, nie był przygotowany do tego typu rozmów.
Ale tutaj wejdę w słowo. Dlaczego taki skład tej delegacji? Czy to nie jest tak, że no, zwycięski wódz wojny z bolszewikami, Józef Piłsudski, nie mógł stanąć? Przecież wiadomo, że no, jaki miał charakter Piłsudski? On nie dał się robić w konia. On potrafił ustawiać tutaj w kraju wszystkich, ale też w takich negocjacjach pewnie potrafiłby blefować, potrafiłby to umiejętnie prowadzić. Być może czasami potrafiłby zerwać w ogóle te negocjacje. Przecież czy ktoś by mu się sprzeciwił, gdyby on powiedział, że on staje na czele tej delegacji?
Zaraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Przedstawię jeszcze skład delegacji bolszewickiej. Tylko 4 członków, u nas 10, tutaj 4. Natomiast na czele tych rozmów po stronie bolszewickiej stał Adolf Joffe. Kim był? Był synem jednego z najbogatszych ludzi Odessy, wywodzącej żydowskiej, kupieckiej rodziny. Człowiek wytrawny dyplomata, świetnie przygotowany do pełnienia swoich ról. I co się dzieje? Zanim rozmowy nastąpiły, Joffe kazał poprzez wywiad bolszewicki, który działał bardzo sprawnie, przygotować dokładne biogramy 10 członków delegacji polskiej. On wiedział wszystko o tych ludziach.
Stara bolszewicka metoda.
Tak, bolszewia, można powiedzieć, dopiero się rodziła, to są te pierwsze lata, nawet 2,5 roku.
Nazwijmy to rosyjska.
Tak, ale dokładnie. Czerpali też z doświadczeń szkoły rosyjskiej, byli znakomicie przygotowani i rozgrywali delegację polską między sobą. Tu jeszcze wspomnijmy o tym, że sytuacja bolszewików jesienią 1920 roku była tragiczna. To, że Polacy zdobywali te wschodnie ziemie, wynikało także z tego, że bardzo realne zagrożenie dla władzy bolszewickiej płynęło ze strony generała Wrangla, który zajął Krym, posuwał się, można powiedzieć, od południowej strony Ukrainy, więc bardzo łatwo mogliśmy biali ze wschodu, my z zachodu, wziąć bolszewików w kleszcze. Było bardzo możliwe, że po prostu władza bolszewicka nie przetrwa. Dodajmy do tego potężny głód, ogromne kłopoty z wyposażeniem, karmieniem swojej armii. Więc zadaniem bolszewików było takie, Lenin wyraźnie to powiedział Joffemu: zawrzyjmy pokój, godź się na wszystkie warunki, a ugraj tyle, ile będzie możliwe. Finał niestety był taki, że Joffe ugrał wszystko, co było możliwe, a my, praktycznie rzecz biorąc, będąc zwycięską stroną w tej wojnie, nie ugraliśmy nic. Jeśli wrócę do pytania pańskiego o marszałka Piłsudskiego, no jest parę czynników, które można wskazać. Rzeczywiście mógł Piłsudski być już rozczarowany trochę tym, że ta jego koncepcja federacyjna spotkała tak słaby oddźwięk wśród Białorusinów, odrzucenie przez Litwinów. Natomiast no wobec strony ukraińskiej, wobec wojska Tamana Petlury, no po prostu zachowaliśmy się tragicznie, zdradziliśmy ich sprawę. Mimo tego, tych dokumentów, któreśmy zawarli wiosną 1920 roku, pół roku później, a stało się to już jakby faktem 18 marca 1921 roku, czyli podpisaniem aktu traktatu ryskiego, zdradziliśmy stronę ukraińską. Mało tego, zdradziliśmy ich jakby do tego stopnia, że wojska ukraińskie czy wojska Białych Rosjan, które z nami współpracowały, miały opuścić teren Rzeczpospolitej, miały być rozbrojone, stąd ten między innymi obóz internowania żołnierzy ukraińskich w Szczypiornie.
No, jak pan mówi o tej właśnie zdradzie Ukraińców, to tutaj jest cytat Semena Petlury z gazety Syn Ukrainy. To jest gorzki cytat. Przywołam go. W najcięższych godzinach narodowych i państwowych nieszczęść Ukraina uczciwie i wiernie była z Polską. Niosła nas na sobie jej ciężar. Dała jej do boju swoich najlepszych synów ukraińskich kozaków, rycerzy. Swoją krwią umyła i broniła polskie granice. Dlaczego w tej chwili na konferencji pokojowej żaden z polskich przedstawicieli ani słowem nie wspomniał o tym, że Ukraina jest sojusznikiem Polski? Czy nie jest zrozumiałe, że jest to obrazą tych Ukraińców, którzy z polskim narodem zbrojnie odpierali bolszewicką nawałę, przelewając swą krew i ofiarowując swoje życie? Chciałbym się te pytania powtórzyć.
Tak, te słowa przeszły do historii, niestety. I tu stała się rzecz jeszcze gorsza, która miała dla Rzeczpospolitej bardzo złe konsekwencje. Możemy na swój sposób podziwiać szkoły dyplomacji rosyjskiej, bolszewickiej, a następnie sowieckiej. Bo co oni wymyślili? Wymyślili to, że skoro Kijów jest po naszej stronie, Mińsk jest po naszej stronie, no to usiądziemy do rozmów z Polakami nie jako Rosja bolszewicka, nie jako jedna siła, tylko będzie tam jeszcze jeden partner, kompletnie z czapy wymyślona, można powiedzieć, Ukraina sowiecka, czyli umowa była trójstronna, bo tak naprawdę nie było tam realnego przedstawiciela, nikt go nie wybierał, jakby ten twór był sztuczny i jednocześnie te dwie siły reprezentowały także sowiecką Białoruś. Dlaczego to było tak ważne? I ludzie, którzy widzieli dużo więcej naprzód, na przykład wybitny filozof profesor Marian Zdziechowski, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Stefana Batorego, no, wizjoner rzeczywiście, on przestrzegał przed tym. Skoro bolszewicy wymyślają sobie teraz, że jest jakby ta druga czy trzecia strona, Ukraina sowiecka, Białoruś sowiecka, no to wcześniej czy później upomną się o tą drugą stronę, ta, która pozostanie po stronie polskiej. Nawet jeżeli tego terenu jest stosunkowo niewiele, to będzie ten pretekst do tego, żeby się upomnieć kiedyś o tę ziemię. Zresztą plany bolszewickie, sowieckie, na przykład w przypadku Ukrainy sięgały do Lublina, do Rzeszowa, do Przemyśla i tak dalej. Więc jakby jako to te ziemie ukraińskie, które miały być zjednoczone pod jednym sztandarem sowieckiej Ukrainy. Natomiast ten pretekst wykorzystali w 1939 roku w pakcie Ribbentrop-Mołotow, a potem w sztucznie wywołanych, nierealnych zupełnie wyborach, gdzie nastąpiło zjednoczenie ziem wschodniej Białorusi z zachodnią Białorusią, zachodniej Ukrainy z wschodnią Ukrainą. W takiej sytuacji by nie było, gdyby Polska zajęła Kijów, gdyby nie oddała Mińska i gdyby rzeczywiście zostały tam stworzone byty niezależne, niepodległe państwa lub nawet jakieś satelickie rządy, które współpracowałyby z Rzeczpospolitą.
Pan kilka zdań wcześniej powiedział o tym, o tej możliwości w jakiejś mierze zgniecenia w ogóle bolszewików, właściwie zakończenia ich rządów, napieranych z jednej strony przez Armię Polską, z drugiej przez Armię Białych. Czy w takim razie może pan powiedzieć, że te pertraktacje pokojowe, w ogóle droga i zawarcie tego traktatu ryskiego, to jest jeden z kluczowych momentów XX wieku, że gdyby jednak tam postąpiono inaczej, to w ogóle historia XX wieku potoczyłaby się inaczej?
Oczywiście to trochę jest w sferze gdybania,
tak.
Ale możemy z całą pewnością napisać taki scenariusz, że gdyby Polska poszła dalej, gdyby delegacja nasza w Rydze wyglądała inaczej, gdyby tam rzeczywiście siedzieli twardzi zawodnicy, którzy potrafią dużo, dużo wynegocjować, no to można się spodziewać, że te losy potoczyłyby się inaczej. Jeden przykład, najbardziej wymierny. Zostawiliśmy po tamtej stronie traktatu ryskiego, po stronie bolszewickiej, co najmniej 1,5 miliona Polaków. No to jest taka bardzo, bardzo delikatna cyfra, no bo niektórzy nawet doliczają się 2,5 miliona Polaków. Zostańmy przy 1,5 milionie.
Tutaj nawet Wincenty Witos przywoływał, że były delegacje Polaków, bo tu nie mówimy o Ukraińcach, Polaków z Mińska, z Kamienia Podolskiego, także z Berdyczowa, którzy jakby przestrzegali, że jeżeli nas zostawicie, to będzie zgroza. To będzie tak, że no, będą gwałty, rabunki na naszych kobietach, na córkach polskich. No i co? I Witos nic z tym nie zrobił?
Witos był przerażony tym. Był przerażony, słysząc te słowa, bo zdawał sobie sprawę, że to jest bardzo realne. Dlaczego Witos i inni wiedzieli, że tak będzie? No doświadczenie władzy bolszewickiej, to wszystko, co wydarzyło się po przewrocie bolszewickim 7 listopada 1917 rok, jakby kolejne miesiące, kolejne lata pokazywały, że ta władza nie cofnie się przed niczym, że jest to władza skrajnie totalitarna, która będzie mordować wszystkich możliwych przeciwników, nie tylko ziemian, nie tylko arystokrację, wszystkich ludzi myślących inaczej, czy też ludzi innych narodowości, którzy no, mogą zachowywać inną postawę niż tą, której bolszewicy się spodziewali.
Jaki los ich spotkał?
Mamy bilans tych ludzi, tych rządów. No, represje zaczęły się właściwie, trwały wcześniej, ale po traktacie ryskim, no parę miesięcy powiedzmy jakieś ulgi, potem natychmiast rozpoczyna się atak na kościół katolicki, tam większość wiernych to Polacy, zabieranie kościołów, zabieranie tak zwanych cenności, wszystkich jakichś cennych rzeczy ze świątyń, represjonowanie nie tylko duchowieństwa, ale także Polaków. No, potem oczywiście były przypływy, odpływy, lepsze chwile, gorsze chwile. Utworzono autonomiczne okręgi, tak zwaną Dzierżyńszczyznę na Ukrainie, Marchlewszczyznę na Ukrainie, Dzierżyńszczyznę na Białorusi. Ale to chodziło też o stworzenie sowieckiego człowieka polskiego, tak? Polaka, który będzie miał mentalność sowiecką. Nieudana akcja przeprowadzenia kołchozizacji, czyli wprowadzenia kołchozów. Polacy się bardzo temu opierali, chyba spośród wszystkich narodów zamieszkujących Związek Sowiecki stawiali największy opór. No i wreszcie dochodzimy do rozkazu Stalina 5 sierpnia 1937 rok i tak zwana akcja antypolska NKWD. Wiemy o co najmniej 111 tysiącach zamordowanych, bezwzględnie rozstrzelanych Polakach. Jest to minimalna liczba, nie mamy pełnego wglądu do dokumentów. Możemy powiedzieć pewnie, że tych Polaków bezwzględnie zamordowanych było 200 tysięcy, być może więcej. Do tego musimy dodać wiele tysięcy osób deportowanych do Kazachstanu. Prawdopodobnie też tysiące osób, które zmarły w wyniku głodu na Ukrainie. Więc jak zsumujemy tą liczbę ofiar, bilans jest niezwykle tragiczny. Już choćby ten jeden czynnik pokazuje, do czego doprowadziła pasywność strony polskiej w trakcie rokowań w Rydze.
Powiedzmy o tych ustaleniach traktatu ryskiego. Pan powiedział, że właściwie strona rosyjska uzyskała maksimum tego, co chciała. To co oni uzyskali, a co uzyskała strona polska? No i tutaj ten szczególny, bo tak przemawia trochę do tej wyobraźni, powiedziałem o tym we wprowadzeniu, 30 milionów rubli w złocie, brzmi bardzo dobrze. Czy to było wymierne, to też pytanie do pana. No ale dlaczego ani rubel nie popłynął potem?
Te pieniądze, dodajmy, że strona polska się ubiegała o ponad 600 milionów rubli, taka kwota padła najpierw, potem została jakby w trakcie negocjacji. To pokazuje skalę, że my wychodzimy z kwoty ponad 600 milionów, w końcu w traktacie ryskim jest zapisane 30 milionów rubli.
To nawet 1/10 nie było.
Z tego nie dostaliśmy ani jednego rubla. To jest cecha charakterystyczna właśnie tej dyplomacji rosyjskiej, bolszewickiej, sowieckiej, o której żeśmy już mówili. Zapiszcie tam cokolwiek oni chcą na ten moment, a potem się zobaczy, jak to potem dalej egzekwować, co oni nam mogą zrobić, prawda? Biegną lata, biegną dziesiątki lat, dekady, więc sytuacja się zmienia. A więc można powiedzieć, wystrychnęli nas na dudka tutaj zupełnie. Dodajmy także, że to nie tylko były te twarde pieniądze, ale także zwrot tego, co władza carska ukradła przez 123 lata niewoli Polakom.
No tutaj akurat trochę dóbr do Polski.
Troszkę wróciło. Żeśmy odzyskali, ale to też nie od razu. I
na przykład wyposażenie Zamku Królewskiego.
Tak, ale też niekoniecznie w wyniku samego traktatu ryskiego. To były później prowadzone dodatkowe negocjacje w latach 1927-28 i rzeczywiście część tych rzeczy wróciła, między innymi Szczerbiec Bolesława Chrobrego. Rzeczywiście, tak jak słusznie pan mówi, to co znalazło się na Zamku Królewskim na szczęście wróciło.
Obraz Matejki Pitwa pod Grunwaldem.
Część obrazu. Tak.
Pomnik księcia Poniatowskiego.
Natomiast całe mnóstwo rzeczy pozostało po tamtej stronie, pozostało w muzeach, w archiwach Moskwy, Leningradu, w innych miejscach. Nigdy nie zostały zwrócone, do dzisiaj się znajdują w rękach współczesnej Rosji, więc bardzo słabo to negocjowaliśmy. Kwestia jeszcze przemieszczenia ludności, transferów ludności, zaczynając od jeńców wojennych. Tych jeńców oczywiście było dużo po stronie rosyjskiej, dużo więcej. Oni w ogromnej masie wrócili do Rosji bolszewickiej. Naszych jeńców wojennych było około 60 tysięcy, wróciło 26 tysięcy, 28 tysięcy. Część w międzyczasie została rozstrzelana, część zmarła z głodu czy z wycieńczenia, wykonując bardzo ciężkie prace fizyczne. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten transfer ludności, no to wielu ludzi po prostu nie chciało opuszczać swojej ojcowizny. Tam się urodzili. Urodzili się w tym Berdyczowie, w tym Kamieńcu Podolskim, w Żytomierzu, w Mińsku, w Słucku, w Borysowie. No, słynna powieść Nad Berezyńcy Floriana Czarnyszewicza pokazuje, jakie były losy tych ludzi, jak bardzo oni byli rozczarowani. No, Zofia Kosak, pisząc swoją pożogę debiutancką, niezwykle poruszającą powieść, właśnie takie świadectwo, można powiedzieć. W końcowej frazie pożogi pisze: to Polska nas nie chce, Polska nas się wyrzekła. To nasze marzenia, to oczekiwanie na polski mundur, na polską władzę. Tam byli polscy ułani na tych terenach, gdzie przybywała Zofia Kosak-Szczucka i jej rodzina, i potem te oddziały się wycofały za Zbrucz.
Więc Sergiusz Piasecki, jak już pan przywołuje tego głosy literatów, pisał, że czuje się oszukany.
Sergiusz Piasecki, jak i wielu innych ludzi wywodzących się z tamtych, no Sergiusz Piasecki urodził się w Lachowiczach, natomiast no, całą młodość spędził w Mińsku, czuł się związany z Mińskiem, tam działał, tam prowadził walkę przeciwko bolszewikom. Tych Polaków było takich, którzy mieli poczucie utraty, jakiegoś oszukania, opuszczenia, pozostawienia. No, część oczywiście znalazła się po stronie polskiej, służyli w Wojsku Polskim, a potem losy ich też były trudne. No, właśnie ten przykład Sergiusza Piaseckiego czy Floriana Czarnyszewicza. Jeden był wywiadowcą drugiego oddziału Wojska Polskiego, a jednocześnie był przemytnikiem. No, zszedł, można powiedzieć, na złą drogę. Dopełnił się czynów kryminalnych. Został skazany na karę śmierci. No, na szczęście ułaskawiony. Florian Czarnyszewicz był w polskiej policji, no, ale nie mógł też tutaj jakby znaleźć oparcia z tej policji. Został zwolniony, zdecydował się na emigrację, wylądował w Argentynie. To są przykłady, ale takich ludzi były dziesiątki tysięcy. No, można powiedzieć, oni przeżyli. Ci, którzy pozostali po tamtej stronie granicy traktatu ryskiego, niestety w większości nie przeżyli.
Wrócę jeszcze do tego pytania. Dlaczego formułuje pan taki pogląd, że Rosjanie uzyskali maksimum tego, co mogli?
Tak,
na czym to w praktyce, w tych zapisach polegało?
To maksimum polegało na tym, to co Lenin jako przywódca Rosji bolszewickiej nakazał swojej delegacji, no to właśnie uzyskać maksimum w tym sensie, żeby przetrzymać te ileś miesięcy, żebyśmy mogli pokonać wrangla, żeby nie tworzyć sobie dwóch frontów. to się udało. To się w pełni udało. Udało się, strona polska nie powinna była się zgadzać na zasiadanie fikcyjnej, czy przez fikcyjnego przedstawiciela Ukrainy sowieckiej przy bolszewickiej przy stole rozmów. Trzeba powiedzieć, zaraz, my mamy swojego delegata, my tu mamy Semena Petlurę, on reprezentuje wolną Ukrainę. Kogo wy tutaj przedstawiacie? Nie siadamy w ogóle do rozmów z wami. To powinien być warunek sine qua non. Absolutnie nieprzekraczalny. A zatem terytorialnie nawet strona bolszewicka była zdziwiona. Byli gotowi oddać Mińsk. Byli zdziwieni, że Polacy się wycofali i nie walczą o tamte ziemie. Toczyły się rozmowy kuluarowe, oczywiście także w Rydze.
Cały czas ciśnie się to pytanie na usta, dlaczego? No właśnie, dlaczego mimo tej ofiarności strony ukraińskiej, dlaczego właśnie to nie Petlura siedział przy tym stole? Dlaczego właśnie, tak jak on pytał, dlaczego nikt z polskiej delegacji nie powiedział, tak, mamy tutaj jeszcze ważnego sojusznika, który w tej wojnie uczestniczył. No dlaczego? Cały czas to wraca, prawda?
Zawiedliśmy, a zabrakło tej wizji. Zabrakło stanowczości marszałka Piłsudskiego. Mógł się czuć zmęczony, tak jak już powiedziałem. Nie czuł wsparcia ze strony tych sojuszników, no ale jednak porozumienie z Petlurą zawarł, więc powinien kontynuować to absolutnie. Był rozczarowany tym, że w Sejmie nie ma większości, że nie może przeforsować wielu swoich planów. No, pojawiają się tam głosy, że wojsko było zmęczone, że sytuacja w armii nie była prosta, ale jesienią, wczesną jesienią, we wrześniu, w październiku absolutnie jeszcze ta siła ofensywna była. Można było dalej pójść, potem wiadomo, przyszłe miesiące zimowe, jakiś rozejm na pewno by nastąpił i wojsko, jestem też przekonany, wsparte także przez miejscowych ludzi, miejscowych Polaków, mało tego, przez miejscowych Białorusinów czy Ukraińców, którzy doświadczyli już tego, czym jest władza bolszewicka. Przecież pamiętajmy, w lutym 21 roku doszło do powstania w Kronsztadzie. Miały miejsce liczne wystąpienia chłopskie przeciwko władzy bolszewickiej. Oni widzieli, co się dzieje. Chcą zabrać nam ziemię, chcą zabrać nam naszą wolność. Mało tego, możemy za chwilę stracić życie. Więc ten moment, jesień 1920 roku, był naprawdę kluczowy, gdzie Polska mogła uzyskać plan maksimum koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego. No, nie odpowiemy na to pytanie, dlaczego potoczyło się to w tą stronę i dlaczego żeśmy cofnęli się nawet z naszym planem minimum. My nawet naszego planu minimum Romana Dmowskiego, tego żeśmy nie zrealizowali, przeprowadzili to. Wspomnieć tutaj trzeba nazwisko Stanisława Grabskiego, który reprezentował Związek Narodowo-Ludowy w trakcie rokowań w Rydze. No i mimo, że Dąbski był na czele naszej delegacji, to wszyscy jednak podkreślali, że właściwie taką szarą eminencją tych rozmów był Stanisław Grabski. Zresztą potem no, to jego nazwisko często było przywoływane jako taki synonim. No, powiedzmy sobie szczerze, zdrady. Możemy tutaj wymienić Henryka Grabowskiego, posła ziemi nowogródzkiej, prawnuka Rejtana, który z mównicy sejmowej mówił zdrada. To jest powtórzenie tego, co wydarzyło się w czasie pierwszego rozbioru, kiedy mój przodek protestował, symbolicznie rozdzierał tą swoją szatę, nie przepuszczając polskich parlamentarzystów do podpisania tego pierwszego rozbioru Polski i teraz jego prawnuk Henryk Grabowski w podobny sposób protestował.
To jeszcze ostatnie pytanie. No bo zazwyczaj jest tak, że w traktatach pokojowych też zapisuje się po pierwsze jakąś kontrolę nad wypełnianiem zapisów. No jeżeli tu odwołam się do tych 30 milionów rubli, no to zakładamy nawet jakby to rozłożyć, nie wiem, na 30 rat, co miesiąc na przykład milion rubli w złocie powinien do Polski napłynąć. Czy to w ogóle przewidziano? No bo można sobie wyobrazić taką sytuację, nie napływa pierwszy milion w ciągu miesiąca, no i Polska na przykład grozi tym, że wracamy w takim razie do sytuacji wojennej, skoro nie wypełniacie zapisów. Czy to w ogóle jakby przewidywano?
Nie przewidziano, zlekceważono stronę bolszewicką. No, już wcześniej się pojawiały takie głosy, że no, większym zagrożeniem dla nas są biali Rosjanie niż czerwoni. Czerwoni, ta władza nie przetrwa, ona jest słaba, nie ma większego oparcia, więc bardziej się obawiajmy Kołczaka, Wrangla, Denikina, co było złą prognozą i absolutnie się to nie sprawdziło. No, wielu polityków w świecie, na Zachodzie także nie spodziewało się, że Rosja bolszewicka może przetrwać. Wspomnijmy o tym, że kraje zachodnie wspierały jednak czy Wrangla, czy Kołczaka. Były tam misje wysyłane wojskowe, żeby wspierać jakby restytucję władzy carskiej, czy też no, władzy, krótko mówiąc, niebolszewickiej, niekomunistycznej w Rosji. Te wszystkie plany się nie powiodły. Józef Piłsudski miał tą koncepcję, widział te zagrożenia, no, był synem tamtej ziemi, wywodził się z Kresu, więc jakby czuł pewne rzeczy lepiej niż inni. Szkoda, że zabrakło być może energii, być może sił, takiego przekonania, że jednak trzeba to zrobić. Przywołam jeszcze jedną wypowiedź, może mniej znaną, Józefa Piłsudskiego. Kiedy przebywał w tym swoim odosobnieniu w Sulejówku w roku 1925, wypowiedział wobec jednego ze swoich rozmówców właśnie takie zdanie. Jestem przegranym człowiekiem. To, że nie zrealizowałem koncepcji federacyjnej, to jest klęska. Wy za to zapłacicie. Polska za to zapłaci olbrzymią cenę. Józef Piłsudski był wizjonerem. On widział dalej niż inni. Niestety tutaj te jego słowa się sprawdziły.
O traktacie ryskim, o jego uwarunkowaniach, konsekwencjach mówił Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej i PAN. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.